Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Historyczne miejscowości nad Środkową Wisłą. Czerwińsk.
Zapraszam dziś do Czerwińska nad Wisłą. Znajduje się około godziny jazdy od Warszawy na prawym brzegu Wisły. Leży on przy drodze krajowej nr 62 na zachód od Nowego Dworu Mazowieckiego i zaledwie 8 km na wschód od Wyszogrodu, co oznacza, że można w wygodny sposób połączyć zwiedzanie tych miejscowości. Około drugiej ćwierci XII wieku biskup płocki Aleksander Zmalone wraz z książętami Bolesławem Kędzierzawym i Henrykiem Sandomierskim ufundował opactwo dla kanoników regularnych laterańskich i sprowadził zakonników do Czerwińska z opactwa świętego Idziego w Lisz. Przez setki lat zgromadzenie rosło w siłę dzięki licznym nadaniom, stając się z czasem jednym z najbogatszych i najokazalszych na Mazowszu zespołów architektonicznych. Historia Czerwińska przez stulecia była związana z historią tutejszego klasztoru kanoników regularnych powstałego w XII wieku. Pierwszy dokument wspominający o Czerwińsku to bula papieża Hadriana IV dotycząca klasztoru i pochodzi z 1155 roku. Dzięki nadaniom i darowiznom książąt mazowieckich zakon stał się jednym z większych właścicieli feudalnych na Mazowszu. Położona nad Wisłą miejscowość stanowiła ważny punkt na szlaku handlowym łączącym Pomorze z Mazowszem. Była też ważnym punktem obronnym podczas najazdów pruskich, jaćwierskich i litewskich. Prawa miejskie Czerwińsk uzyskał w dwóch etapach. Jako że osada podzielona była na dwie części, biskupią, wschodnią, gdzie biskupi płoccy posiadali dwór, i klasztorną zachodnią. Czerwińsk nad Wisłą to bardzo małe miasteczko liczące niewiele ponad 1000 mieszkańców. Prawa miejskie otrzymał w 1373 roku, a utracił je w 1870 roku po powstaniu styczniowym. Na nowo stał się miastem 1 stycznia 2020 roku. Historia Czerwińska jest bezpośrednio związana z klasztorem. W średniowieczu był to ważny punkt obronny, a dzięki położeniu nad Wisłą również był to punkt handlowy, gdyż to właśnie rzeką towary trafiały z Mazowsza na Pomorze. W 1410 roku pod Czerwińskiem miała miejsce główna koncentracja wojsk Władysława Jagieły przed bitwą pod Grunwaldem. Do przeprawy wojsk przez Wisłę wykorzystano nowoczesną, tymczasową konstrukcję mostową zwaną Mostem Łyżwowym. Tymczasowy most łyżwowy został użyty przez wojska Królestwa Polskiego w kampanii letniej w 1410 roku w trakcie Wielkiej Wojny z Krzyżakami, a w lipcu w 1410 roku w Czerwińsku wojska polskie przeprawiały się przez Wisłę po wspomnianym moście zbudowanym przez mistrza Jarosława z Krakowa, aby połączyć się z wojskami litewskimi i ruszyć na państwo zakonne. Przy tej okazji Władysław Jagiełło modlił się w tamtejszym romańskim kościele o powodzenie podczas wojny. Co ciekawe, nie był pierwszym władcą odwiedzającym Czerwińsk. Wcześniej gościł tam również Kazimierz Wielki, a później w Czerwińsku modlili się również Wazowie. Przekazy o wykorzystaniu Czerwińska zawarto w anonimowej kronice konfliktu i rocznikach Jana Długosza, gdzie określany jest jako most na łodziach. Konstrukcję przygotowywano potajemnie zimą i wiosną 1410 roku, spławiano Wisłą i 30 czerwca tegoż roku zmontowano powyżej Czerwińska, umożliwiając polskim oddziałom sprawne i szybkie forsowanie rzeki w ciągu 3 dni. Następnie most zdemontowano i spławiono do Płocka. Użyto go ponownie w końcu września 1410 roku, gdzie siły polskie przeprawiały się w drodze powrotnej z Prus. Obiekt ten zapewnił szybszą przeprawę przez Wisłę, co stanowiło pewne zaskoczenie dla dowództwa krzyżackiego i ułatwiło koncentrację wojsk polsko-litewskich pod Czerwińskiem. Miało to istotny wpływ na dalszy przebieg kampanii, a tym samym na bitwę pod Grunwaldem. Zarówno pomysł wykorzystania takiej konstrukcji, jak i jej wykonanie oraz sprawne użycie oceniane jest jako duży sukces ówczesnej polskiej inżynierii wojskowej. W 1419 roku w tamtejszym klasztorze toczono rokowania z posłami króla Eryka Pomorskiego. W lipcu 1422 roku Jagiełło wydał tu przywilej dla stanu szlacheckiego gwarantujący nietykalność dóbr dziedzicznych bez wyroku sądowego. Jest to tak zwany przywilej czerwiński. A w XV wieku odbywały się tutaj sejmy mazowieckie, a także synod diecezjalny. W drugiej połowie XV wieku powstał tu tak zwany kodeks czerwiński książąt mazowieckich. W 1526 roku, tuż po hołdzie pruskim, Czerwińsk został wcielony do ziem Królestwa Polskiego. A pod koniec XVI wieku część klasztorna uzyskała formalnie prawa miejskie. Mieszkańcy części klasztornej faktycznie korzystali już wcześniej z praw miejskich. Opactwo pełniło rolę ważnego na Mazowszu sanktuarium, do którego pielgrzymowali królowie z dynastii Wazów. Działalność kanoników czerwińskich w znaczący sposób wpłynęła także na kulturę agrarną regionu, dzięki wdrażanym przez mnichów nowym sposobom gospodarowania na obszarach rolniczych, leśnych i w osadach flisackich. Choć w 1647 roku uznano za cudowny znajdujący się w kościele klasztornym obraz Matki Bożej Czerwińskiej, który przyciągał pielgrzymów od XVII wieku, postępował proces marginalizacji opactwa oraz samego Czerwińska. Miasto często było nawiedzane przez pożary i powodzie. Z około 500 domów istniejących w XVI wieku, po potopie szwedzkim pozostała połowa, a w końcu XVIII wieku istniało około 40 domów. Gdy pod koniec XVIII wieku włączono Czerwińsk do Prus, zamieszkiwało go niespełna 300 osób i nie było żadnej szkoły. Kilkanaście lat później, w dobie księstwa warszawskiego, mieszkańców było około 150. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku Czerwińsk znalazł się w granicach kongresówki, a w 1819 roku skasowano podupadający już klasztor. W 1870 roku Czerwińsk formalnie utracił prawa miejskie i został włączony do pobliskiej gminy Sielec. To tyle w krótkim rysie historycznym. Czas na zwiedzanie miasta. Rozpoczniemy od najcenniejszego zabytku w mieście, jakim jest klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą, który istniał od XII wieku do 1819 roku. Obecnie jest w rękach salezjanów. Częścią kompleksu klasztornego jest romański kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Klasztor kanoników regularnych założony został w drugiej ćwierci XII wieku, a jego fundatorem był Aleksander Zmalone, biskup płocki w latach 1129-1156. Zapewne w fundacji uczestniczyli też książęta mazowieccy Bolesław Kędzierzawy i Henryk Sandomierski. Istnieje również podejrzenie, że w przygotowaniu fundacji mógł mieć udział Bolesław Krzywousty. Wymieniany jest w przywileju Konrada Mazowieckiego z 1222 roku. pochodzenie sprowadzonych tu kanoników regularnych nie jest ostatecznie rozsądzone. Być może pochodzili oni z opactwa świętego Idziego w Leodium. Najstarszy dokument poświadczający istnienie klasztoru pochodzi z 1155 roku. Jest to bulla protekcyjna papieża Hadriana IV, wystawiona na prośbę tutejszego przeora Gwidona, w której papież objął opiekę nad klasztorem i jego dobrami. Z okresu założenia klasztoru pochodzi romański kościół klasztorny pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Kanonicy prowadzili działalność duszpasterską, a także charytatywną. W dokumentach z XIII wieku wymieniany jest szpital przyklasztorny. Klasztor, od początku dobrze uposażony, prężnie się rozwijał pod względem ekonomicznym. Początkowo raczej nie podlegał żadnej kongregacji. Jego przeor, a od końca XII wieku opat, podlegali faktycznie jedynie biskupowi płockiemu i zasiadali w płockiej kapitule katedralnej. W 1514 roku klasztor przyłączył się do kongregacji laterańskiej, co wynikało m.in. ze sporu, jaki toczył ówczesny opat Ambroży z biskupem Erasmem Ciołkiem na tle zarządzania podległymi parafiami. Przyłączenie się do kongregacji laterańskiej oznaczało wyjęcie klasztoru spod władzy miejscowego biskupa. Klasztor pełnił ważne funkcje obronne, często bywali tu też dostojnicy kościelni i książęta mazowieccy. W 1361 roku przebywał tu król Kazimierz Wielki. W lipcu 1410 roku Władysław Jagiełło po przeprawie przez Wisłę modlił tu się o powodzenie swojej wyprawy przeciwko krzyżakom, a po bitwie pod Grunwaldem ponoć ofiarował klasztorowi w podzięce swój hełm, który nosił w bitwie. W XV wieku doszło tutaj do wielu istotnych wydarzeń politycznych, m.in. rokowania z księciem pomorskim Erykiem i przywilej czerwiński, który normował sejmy mazowieckie. XVI wiek to początek okresu opatów komendatoryjnych. Później na mocy konkordatu wschowskiego przeszedł pod panowanie królów polskich. Pierwszy z opatów komendatoryjnych był sekretarz królowej Bony Jan Lewicki. Wśród następnych można wymienić bratanka Stefana Batorego, Andrzeja Batorego, czy braci królewskich Karola Ferdynanda Wazę, Michała Poniatowskiego. Zjawisko to powodowało konflikty w zgromadzeniu. Kilkukrotnie zakonnicy próbowali przeciwstawić się narzuceniu opatów, ale bezskutecznie. Osiągnęli jedynie, że sprawami wewnętrznymi zgromadzenia miał kierować wyłącznie przeor i wydzielono dochód przypadający zgromadzeniu, a nie opatowi, stanowiący zaledwie około 1/5 całości dochodów opactwa. Chociaż popularności przysparzał klasztorowi, uznany za cudowny obraz Matki Bożej Czerwińskiej, często odwiedzany przez króla Jana Kazimierza, który uhonorował go, składając tutaj chorągwie zdobyte na kozakach. Pomimo to następował długotrwały proces marginalizacji opactwa. Jego zwieńczeniem była kasata klasztoru, która miała miejsce w 1819 roku. Decyzję tą podjął arcybiskup warszawski Franciszek Malczewski na dzień przed swoją śmiercią. Ostatni kanonik pozostały tu dla obsługi parafii, Onufry Barcikowski, zmarł w 1833 roku. Klasztor następnie obrały norbertanki, które zostały usunięte z Płocka. Były tu do 1902 roku, kiedy to odeszły z Czerwińska. W listopadzie 1923 roku ich miejsce zajęli salezjanie, którzy podjęli się odbudowy zniszczonego przez ten okres niezamieszkania klasztoru. Pomimo złego stanu klasztoru postanowiono otworzyć tu nowicjat. W tym celu wyremontowano skrzydło wschodnie i południowe. Prace prowadzono systematycznie, także po przybyciu nowicjuszy z Kleszczy Dolnej koło Wadowic. Pod koniec lat 20. odrestaurowano ściany zewnętrzne klasztoru i przykryto dach nawy głównej blachą cynową. Podczas prac konserwatorskich została odkryta sala gotycka na parterze południowego skrzydła, która służyła wcześniej kanonikom za kapitularz, a Norbertanom za refektarz. Salesjanie utworzyli tu kaplicę dla nowicjatu. A podczas II wojny światowej Niemcy urządzili tu skład świeżego chleba, co zniszczyło freski. Sala została odrestaurowana w latach 80. i 90. XX wieku. Zabudowania klasztorne przylegające do świątyni od południa pochodzą z przełomu XV-XVI wieku, a przebudowane zostały w XVIII wieku. Z XV wieku pochodzą plebania i dzwonnica, tak zwana brama opata kuli. Wtedy też sklepiono gwiaździście kaplicę, być może dawny refektarz w skrzydle południowym. Dodano tam też portal gotycki. Obok dzwonnicy znajduje się figura Chrystusa, postawiona tutaj w 500-lecie przeprawy Jagieły przez Wisłę. W początku XX wieku na plebanie zaadaptowano spichlerz z XVIII wieku. Głównym budynkiem klasztoru jest romański kościół klasztorny pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Pochodzi on z drugiej ćwierci XII wieku z cennym romańskim portalem. Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny nazywany jest Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, choć we właściwej swej bryle pochodzi z drugiej ćwierci XII wieku i jest uznawany za bardzo cenny zabytek architektury romańskiej. Nosi na sobie również piętno wielu przebudów, które spowodowały dodanie mu elementów gotyckich i barokowych oraz częściowo zatarte romańskie cechy architektury. Kościół wyróżniają dwie masywne wieże, które świadczą o dużym znaczeniu świątyni. Tak imponujące konstrukcje miało niewiele kościołów w Polsce pochodzących z tego okresu. Kościół został zbudowany z ciosów granitowych, pochodzących z lokalnie dostępnych głazów narzutowych, pozostawionych przez cofające się lądolody z lodowaceń bałtyckich. Kolorystyka kamienia od ciemnografitowej poprzez różne odmienie szarości, ugru i różu, aż do czerwieni, podnosi walory estetyczne budowli. Kościół powstał w popularnym w średniowieczu typie trójnawowej bazyliki z niskim transeptem, niewielkim prezbiterium i zespołem dwóch wież od zachodu. Od wschodu nawy bocznej prezbiterium zakończone są apsydami. Wnętrze nawy głównej nie posiadało stropu belkowego ani sklepienia. Stropy miały być tylko w nawach bocznych. Nawa główna łączyła się z bocznymi poprzez półkoliste arkady, wsparte na ustawionych na zmianę kolumnach i filarach. Od zachodu kościół zwieńczono dwoma wieżami czworokątnymi, posiadającymi biforia na trzech górnych kondygnacjach. Biforia to romańskie okna rozdzielone pionowym trzonem. Wewnątrz kościoła na przestrzeni między wieżami znajdowała się empora. W połowie XVII wieku dokonano barokizacji wnętrza kościoła. Romańskie kolumny i filary międzynawowe obmurowano cegłą i otynkowano. Zbudowano nowy chór. Dobudowano nową kruchtę, niszcząc romański portal. Powiększono większość otworów okiennych, zaś nawy pokryto sklepieniem kolebkowym z lunetami. Na początku XX wieku restaurowano też resztę kościoła, pozyskując fundusze ze sprzedaży cegieł z rozebranego, zrujnowanego zachodniego skrzydła klasztoru. Tuż przed I wojną światową Stefan Schiller przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Przeszłości dokonał częściowej rekonstrukcji portalu romańskiego, którego fragmenty wówczas odnaleziono. Wymagało to podniesienia barokowego chóru muzycznego i sklepienia przedsionka. Przemurowano też frontowy, schodkowy szczyt ceglany, zmieniając nieco jego formę. Dalsze badania i prace przed i po pierwszej wojnie pozwoliły odkryć i odnowić romańskie polichromie. Godność bazyliki mniejszej kościołowi nadał papież Paweł VI dekretem z dnia 10 lipca 1968 roku. W południowym portaliku bocznym zachowały się oryginalne drzwi z romańskimi okuciami. Znajdowała się w nich kołatka czy antaba, wykonana w połowie XII wieku. Była to odlana z brązu głowa lwa, z której pyska wystawała ludzka główka. Na ścianie wschodniej znajdują się malowidła nieco innego charakteru, o grubszym konturze. W dwóch głównych rzędach znajdują się sceny z Genesis, co dało asumpt do przypuszczenia, że freski to wykonał jakiś lokalny skryptor. W trzech dolnych rzędach, w prostokątnych kwaterach, przedstawionych jest kilka innych scen staro- i nowotestamentowych. Najcenniejszym zabytkiem jest obraz Matki Bożej w ołtarzu głównym. Obraz ten został namalowany w 1612 roku przez Łukasza Złowicza. O autorze niewiele wiadomo. Poza tym, że w następnym roku po pożarze katedry gnieźnieńskiej wykonał on dekorację freskową w kaplicy Bożego Ciała. Obraz został wykonany techniką tłustej tempry na płótnie naklejonym na drewniane podłoże. Jest on jedną ze starszych replik obrazu Matki Bożej Pocieszenia z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Maria przedstawiana jest w płaszczu błękitnym, obwiezionym złotem i w purpurowej sukni. Nad jej głową para aniołów przytrzymuje królewską koronę. Na lewym ręku trzyma dziecię Jezus, które trzyma w prawym ręku berło królewskie w geście błogosławieństwa, a w lewej zaś trzyma zamkniętą księgę. W tle znajduje się bazylika Santa Maria Maggiore. W 1647 roku przed obrazem modlił się król Władysław IV, prosząc o zdrowie. Skuteczność modlitwy potwierdził złożonym wotum. Rozgłos tego wydarzenia, jak i inne cudowne wydarzenia, spowodowały, że biskup płocki Karol Ferdynand Waza powołał komisję teologów celem zbadania tych wydarzeń. Komisja w składzie sufragana płockiego biskupa Wojciecha Toliboskiego, audytora biskupa płockiego księdza Ryszczewskiego i kanonika pułtuskiego księdza Mateusza Jagodkiewicza wydała pozytywną opinię o autentyczności cudów. Biskup płocki potwierdził to dekretem 1 lutego 1648 roku. Obraz był nawiedzany również przez innych królów Polski. Po bitwie pod Beresteczkiem król Jan Kazimierz złożył tu większość zdobytych chorągwi jako wotum, a za odzyskane zdrowie wotum złożył tu w 1661 roku król Michał Korybut Wiśniowiecki. Najstarszym sygnowanym wotum ze srebra jest plakietka ofiarowana w 1648 roku przez członków arcybractwa różańcowego Zakroczymia. Z drugiej połowy XVII wieku pochodzi srebrne wotum złożone przez prymasa Polski arcybiskupa Macieja Łubińskiego w podziękowaniu za ocalenie z pożaru zimowej rezydencji w Skierniewicach. Zachowały się też trzy Korony królewskie, srebrne, złocone, trybowane i cyzelowane, barokowe, z drugiej połowy XVII wieku, wysadzane półszlachetnymi kamieniami. Koronacja obrazu nastąpiła 6 września 1970 roku i dokonał jej prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. W uroczystościach uczestniczyło 20 biskupów, liczne duchowieństwo oraz rzesza wiernych. Ponowna koronacja nastąpiła po kradzieży koron i miała miejsce 15 sierpnia 1977 roku. Przewodniczył jej biskup Bogdan Sikorski z Płocka przy udziale duchowieństwa i prawie 600 tysięcy wiernych. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających Bazylikę w Czerwińsku są dwa muzea znajdujące się na terenie klasztoru. Pierwszym z nich jest Muzeum Misyjne, w którym prezentowane są pamiątki przywiezione przez misjonarzy salezjańskich z całego świata. Można tam zobaczyć ozdoby, przedmioty codziennego użytku czy ubrania z wielu różnych kultur, od indiańskich po afrykańskie i tradycyjne japońskie stroje oraz przedmioty wykorzystywane w tamtejszych domach. Muzeum Misyjne powstało w połowie lat 70. XX wieku. Drugie przyklasztorne muzeum poświęcone jest pamięci kardynała Augusta Chlonda, który był salezjaninem i prymasem Polski w latach 1926-1948. Otwarta w 2015 roku placówka prezentuje m.in. rzeczy osobiste prymasa, ale i też przedmioty wykorzystywane przez niego w pracy i posłudze kapłańskiej. Zatem w Muzeum Kardynała Augusta Chlonda z jednej strony można zobaczyć portrety prymasa, rodzinne fotografie, a nawet pośmiertny odlew twarzy, a z drugiej strony szaty liturgiczne, modlitewniki, księgi mszalne, ornat żałobny pochodzący z XIX wieku czy relikwie. Choć Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny jest zdecydowanie najważniejszym i najbardziej imponującym zabytkiem Czerwińska, to w tym niewielkim mieście warto również zajrzeć do centrum miejscowości, które stanowi Plac Batorego. Znajduje się przy nim kilka starszych, głównie drewnianych budynków. Najbardziej wiekowym i najciekawszym z nich jest dom przy Placu Batorego I. Jest to pochodzący z połowy XIX wieku dom zbudowany z bali sosnowych, który jest typowym przykładem tego budownictwa na Mazowszu. Chwilę relaksu i okazję do krótkiego spaceru stanowi Bulwar Wiślany. Jest to ścieżka ciągnąca się wzdłuż rzeki. Miejsce jest urocze i niezwykle ciekawe. Myślę, że wiosną, kiedy brzegi Wisły i miasto ubierze się w wiosenne barwy, warto tu zajrzeć, kiedy tylko zima ustąpi, i zobaczyć to ciekawe miejsce z ciekawym zabytkiem i sanktuarium.